kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
W naszej opowieści dzisiaj spotkanie z twórczością Hanny Rudzkiej-Cybisowej, która należy do tego szlachetnego, pięknego grona Komitetu Paryskiego, grupy artystów, która w 1924 roku wyjechała z Polski, by szukać malarstwa współczesnego, nowoczesnego. Grupa dzielnych, odważnych artystów, szalonych trochę, 7 lat spędziła w Paryżu, by studiować, uczyć się, wrócić już jako ukształtowani, dojrzali malarze. Niesamowita historia.
No właśnie, więc jesteśmy tutaj przed obrazami Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Ten obraz u góry, plac, z 1933 roku jest obrazem, który, to jest gwarz, który znalazł się w kolekcji Prochasków. A więc jest to świadectwo kontaktów. Jasna rzecz, że chciałem się skontaktować osobiście z profesor Hanną Rudzką-Cybisową i na temat Prochasków między innymi porozmawiać, dowiedzieć się jeszcze czegoś nowego. Strasznie żałuję, że nie pozwoliło mi włączyć magnetofonu, że nie mogłem tego naszego spotkania nagrać i mieć potem jakieś możliwości nawet spisania, zacytowania, bo jej opowieści były niesłychanie ciekawe. Jak do tego doszło? Mianowicie robiłem wystawę Emila Krchy, też artysty związanego z Paryżem i ten piękny obraz, pejzaż paryski, żeśmy kiedyś omawiali. I jego żona, bo artysta też wtedy nie żył, mówi, no my jesteśmy z Hanią bardzo blisko, może by pan ją odwiedził. I wtedy oczywiście natychmiast z tego skorzystałem. Nasze rozmowy dotyczące Paryża tamtych lat były no niesłychanie ciekawe, co z tego można było zapamiętać. Ależ oczywiście pamiętam Prochasków, oczywiście pamiętam panią Muszkę Prochaskową, bardzo sympatyczną osobę. Bywaliśmy u nich, nie, już nie mówię o tym, że może przy okazji na obiedzie czy na kolacji, bo przecież Prochasków było na to stać, ich wtedy nie było na to stać. Jeżeli jej praca znalazła się, podobnie jak rysunek Cybisa w kolekcji Prochasków, to też myślę, że z wdzięczności.
Rodzaj sympatii pewnie, tak, w taki sposób wyrażony.
A może nawet właśnie i dosłownie wdzięczności, że było miejsce takie, w którym można było się zahaczyć, porozmawiać o Polsce, porozmawiać o sztuce, porozmawiać o różnych znanych i nieznanych im osobach. Także ten obraz, który nosiła w sobie Hanna Rudzka, obojga Prochasków, był bardzo taki sympatyczny.
Oto dwie bardzo interesujące prace Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Gwasze, pochodzące z lat 30. Pierwszy z nich został zatytułowany przez autorkę Plac.
Gwarz jest przepięknym gwaszem. Należy właśnie jeszcze do tego bardzo charakterystycznego kapistowskiego myślenia kolorem. Mamy tutaj i światło, i przestrzeń, i poczucie gry kolorystycznej. Jest coś tak naturalnie bliskiego każdemu człowiekowi, że powiedziałbym, nie sposób się nie cieszyć, patrząc na ten obraz.
Bardzo podobny do pierwszej pracy jest drugi gwarz, zatytułowany Pejzaż. Także jest w takich tonacjach jasnych, radosnych, które pozwalają dobrze czuć się w towarzystwie tego obrazu.
Ale rzeczywiście, ale powiem panu, czy nie odczuwa pan tutaj bliskości Claude'a Monet, impresjonistów?
No tak.
Bo jeżeli o Cybisie, o którym mówiliśmy poprzednim razem, mamy czasami już takie zagęszczenie koloru niemalże do płaszczyznowej rozprawy kolorystycznej, tutaj zachowana zostaje ta przestrzeń. Oddychamy tym powietrzem, jest mnóstwo powietrza w tym, a jednocześnie czujemy, że ta radość ze światła, które zostaje tutaj tak znakomicie właściwie utrwalone, że ta radość, to oddychanie tym kolorem i powietrzem Tutaj właściwie oba gwasze są trafionymi dziełami, spójnymi i ciekawymi kolorystycznie.
Poniżej gwaszy praca Dachy Paryża z 1930 roku. Praca, która wydaje się kompletnie inna niż te dzieła, o których mówiliśmy wcześniej.
Mam wrażenie, że w jej twórczości czasami coś ucieka, jakby nie potrafi złapać w całość kompozycji. Jest to taki moment, w którym powiedziałbym, że sporo wahania, sporo takiej przypadkowości, jakiś silny akcent tego wysokiego budynku zielonego, który usiłuje związać z innymi, ale ta silna taka geometria nie znajduje jakby swojego dopowiedzenia w innych elementach kompozycyjnych. Powiedziałbym, że jeszcze Hanna Rudzka tutaj nie dojrzała do tego, że kolorystycznie jest to cały czas bardziej usiłowanie. Ten obraz jakby znakomicie ilustruje niechęć kapistów do robienia wspólnej wystawy wtedy, kiedy jeszcze nie byli pewni swoich środków. Może właśnie dlatego ten obraz wart jest powieszenia na ekspozycji, żebyśmy uświadomili sobie, jak dojrzewają ci młodzi twórcy. Do czego dojrzewają, jak to ulega pewnej przemianie. Więc no, niech będzie.
Dużo mówimy o grupie kapistów, o Komitecie Paryskim, o tych młodych ludziach, którzy tworzyli rodzaj jakiegoś nieformalnego związku. Jak się odbywały te studia? Jak się odbywała ta nauka? Jak się odbywało to dochodzenie do jakiejś perfekcji?
Czasami, nie wiem czy to akurat jest w dziennikach Cybisa, taki zapis, kiedy dwóch artystów przy obrazie Czapskiego. Czapski nagle słyszy ich rozmowę. Wiesz co? No to jest przykład, to co ci przedtem mówiłem. Jak nie należy namalować obrazu, prawda? Negatywny przykład. Myślę, że te uwagi, one były tak czasami do końca bardzo szczere.
Samo edukacja?
Myślę, że przede wszystkim. Oprócz tego wspólne rozmowy, no piękna książka Czapskiego, który zaprowadza Pankiewicza do Luwru i notuje jego recenzje różnych wielkich twórców, że to wszystko razem i Luwr, i ich rozmowy, i spotykanie się przy konkretnie namalowanych obrazach, pokazywanie chłopie, co ty jeszcze musisz tutaj zrobić, żeby ten obraz zagrał, żeby w tym obrazie zaczęło się coś dziać, że to wszystko razem powodowało ich wspólne dojrzewanie.
W 1934 roku kapiści wracają do Polski, ich losy bardzo różnie się toczą. Wielu z nich także staje się profesorami, wykładowcami, nauczycielami dla kolejnych pokoleń. Hanna Rudzka-Cybisowa, to też warto powiedzieć, jest pierwszą kobietą z tytułem profesorskim na Akademii Sztuk Pięknych w Polsce.
No na pewno jej się to należało, a że była wymagająca, surowa, może nawet nieznośna w stosunku do...
Potwierdzają to artyści, którzy z nią mieli kontakt.
Właśnie. To też jest chyba jakiś charakterystyczny rys profesora. Nie wszystkich musimy lubić, ale jeżeli przekazują nam to, co pomaga nam zwalczyć w sobie słabości, pomaga nam dostrzec, z czym sobie w ogóle nie możemy poradzić, to chyba jest największa korzyść z takich korekt, z takich rozmów, jeżeli otwierają przed nami zupełnie inne możliwości. Nasza rozmowa z Hanną Rudzką-Cybis zeszła również na Wyksińskiego, którego absolutnie nie akceptowała ani od strony malarskiej, ani od strony atmosfery, nastroju. Jeżeli przy obrazach Cybisowej moglibyśmy mówić, że jest to malarstwo, które ma nam przynieść radość obcowania ze sztuką, podeprzeć nas duchowo, tu warto byłoby przypomnieć moment, tragiczny moment właśnie wojenny, kiedy Cybis jest w Krzemieńcu, wszystko dookoła się wali, jest wojna i on mówi, no właściwie nie mogę malować, a potem pisze do Hanny Rudzkiej, maluję, ale mogę malować tylko kwiaty. W takim znaczeniu, że Tylko piękno daje szansę przeżycia w tym strasznym świecie. Ta sztuka, ona ma nas podnosić, ona nam ma dodawać energii, ma dodawać jednak tego poczucia piękna i luksusu nawet jakiegoś, że mamy do czynienia z czymś zupełnie niepowtarzalnym. I dlatego estetyka Beksińskiego w oczach pani profesor wtedy w tej rozmowie to było coś zupełnie nie do przyjęcia. Przecież ta sztuka pognębia człowieka, a nie podnosi. Tak ona ją widziała, tak ją rozumiała. I możemy to dzisiaj, ten punkt widzenia absolutnie przyjąć za pełne prawo człowieka, pełne prawo artysty do takiej oceny, co jednocześnie nie znaczy, że nie chcemy, żeby Beksińscy i inni byli i poruszali w nas zupełnie inne struny niż kapiści.
Niech mi pan powie, na czym polega ten niebywały fenomen kapistów, do których tak wielu współczesnych także malarzy chętnie się przyznaje, mówiąc, że byli jakimś ważnym znakiem, drogowskazem, że ich studia nad kolorem, nad kompozycją tak wiele im dały. Minęło wiele lat, a wydaje się, że to dziedzictwo Cybisa, Hanny Rudzkiej-Cybisowej jest nieprawdopodobnie intensywne i żywe.
Ponieważ chyba udało się zrealizować kapistom, niektórym przynajmniej, Cybisowi, Hannie Rudzkiej, jeszcze pewnie innym, to, co zakładali na samym początku, czyli nauczyć się i rozumieć język malarski. I w którąkolwiek stronę młodzi ich uczniowie szli ze swoją sztuką, to jednak ta potrzeba zrozumienia, jak działa, jak coś ze sobą zestawiam, co psuje obraz, co go harmonizuje i niezależnie, czy mówię językiem ekspresji, czy maluję jakąś groteskę, jakieś sytuacje wyobrażone, to jednak ten warsztat, który oni przekazywali, staje się pewnym drogowskazem. Każdy chce chyba, żeby jego dzieło było doskonałe. I w jakimś sensie od takiej postawy, którą tamci ludzie prezentowali, nie sposób w tym momencie uciekać. Zawsze można się do tego odwołać, zawsze można myśleć o tym, chociaż o formie, ta forma się już wyczerpała, taka postimpresjonistyczna. Na pewno tutaj już dalej się tego nie da zaprowadzić, ale to poczucie, że tak należy rozumować cokolwiek się tworzy, jak oni to robili, że to chyba jest coś, co jest trwałym elementem, trwałym dziedzictwem.
O artystach, których prace znajdują się w kolekcji malarstwa polskiego XX wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku rozmawiali Wiesław Banach i Adam Głaczyński.